Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snów. Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora, lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów. I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, w noc ciemną i złą nam będzie się śnił. Leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił. I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, w noc ciemną i złą nam będzie się śnił. Leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił. Niedługo ujrzymy znów dali Cape Damon i głowę baranią sterczącą wśród wzgórz. I statki stojące na redzie przed Plymouth, klarować kotwice, najwyższy czas już. I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, w noc ciemną i złą nam będzie się śnił. Leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił. I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, w noc ciemną i złą nam będzie się śnił. Leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił. I znów białe żagle na masztach rozkwitną, kurs szyber wyznaczy do Portland i Wright. I znów stara łajba potoczy się ciężko przez fale w kierunku na Beachy Fairlight. I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, w noc ciemną i złą nam będzie się śnił. Leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił. I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, w noc ciemną i złą nam będzie się śnił. Leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił. Zabłysną nam bielą skał zęby pod Dover i znów noc kubryku wśród legend i bajk. Powoli i stojnie tak płynie nam życie, na wodach i w portach są Foreland Line. I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, w noc ciemną i złą nam będzie się śnił. Leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił. I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, w noc ciemną i złą nam będzie się śnił. Leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił.
Magazyn Na Szlaku w polskim Radiu PIK trwa w zasadzie jeszcze z Terna Bydgoszcz. My mamy przyjemność gościć w studiu kapitana tegorocznego steru, czyli pana Macieja Sotkiewicza. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I będziemy mówić o tym, że już się w Bydgoszczy widzieliśmy, bo dwukrotnie był pan na festiwalu, bydgoskim festiwalu Podróżnicy, ale spróbujemy tak trochę dowiedzieć się, jak z tymi podróżami u pana wyglądało, kiedy obudziło się to coś, by dalej i zobaczyć, co jest za wzgórzem, za lasem i tak dalej. Skąd w ogóle pan pochodzi?
Pochodzę z Tczewa, mieszkam tam całe swoje życie, jakby wychowałem się nad Wisłą, więc tak naprawdę można powiedzieć, że prawie, że po sąsiedzku do was.
Zgadza się. Teraz, kiedy jest autostrada i szybka kolej, naprawdę to jest moment.
A jeszcze trochę będziemy mieli transport wodny, to już ogóle będzie. Będziecie mogli do nas z nurtem. I to jest tak, że to żeglarstwo jakby... Ja tego nigdy nie planowałem. To jest tak, że jedna wyprawa robi drugą wyprawę, to jest jakiś zawsze zbieg okoliczności. Gdzieś dawno, dawno temu, to już jest 12-13 lat temu, po raz pierwszy pożeglowaliśmy na Islandię. Zobaczyłem lodowce, takie, które cielą się i spływają do morza. I ten lód, który z takim charakterystycznym trzaskiem rozpuszcza się w morzu, który tak sobie fajnie strzela, jakoś mnie zauroczył. I tak mówię, kurczę, ale piękne lodowce. Potem był pomysł, że może lodowce Norwegii też są piękne. Okazuje się, że one to już nie są lodowce, które dochodzą do linii wodnej. One się nie cielą, nie dają gór lodowych, nie dają growlerów. I to było takie troszeczkę smutne, ale z drugiej strony są bardzo piękne i wybrać się na taki trekking na lodowiec, co też jest fajna sprawa, ale to nie było gdzieś to. Potem było kilka lat, kiedy trzeba było prowadzić swoją szkołę żeglarstwa jakby i nagle przez przypadek, już nawet teraz nie pamiętam z jakiego powodu, padła wizja, że gdybym zmontował swoją załogę, to jest możliwość współorganizowania rejsu na Antarktydę. Mówię, kurczę, Antarktyda, no kurczę, dół świata, no wielkie wow, wielkie marzenie, wielka szansa. No i jak się rozpędziłem, to w jednym sezonie znalazłem 5 takich załóg. Z dwoma popłynąłem właśnie, żeglowałem po Patagonii, oglądając tamtejsze lasy Magellana, tamtejsze lodowce, potem Antarktydę. Po Antarktydzie przyszedł czas na Alaskę. Na Alasce się urodził pomysł, że a może by do Rosji. W Rosji poznaliśmy rosyjskich polarników i pożeglowaliśmy na ziemię Franciszka Józefa. No i tam po raz pierwszy otarliśmy się o coś takiego większego, ponieważ okazało się, że ta, myśmy nawet na początku nie wiedzieli, ale że to, gdzie dopłynęliśmy, to miejsce daje nam rekord Polski, jakby że tak naprawdę przez całą historię polskiego żeglarstwa tak daleko na północ jeszcze żaden polski jacht nie dopłynął. Potem wróciliśmy, zaczęło się studiowanie map, atlasów, jakby internetu, rozmowy z różnymi zagranicznymi polarnikami. Okazuje się, że do rekordu świata dzieli nas, tak naprawdę od rekordu świata dzieli nas tak naprawdę 8 minut szerokości, czyli raptem 15 kilometrów. Wydawało się to tak strasznie mało. A z drugiej strony w Murmańsku nas aresztowano, więc wiadomo, że ta część rosyjska jest dla nas już zamknięta. No ja nie chciałbym ryzykować tego, jakby po 8 godzinach przesłuchania na FSB stwierdziłem, że starczy, ja już do Murmańska się nie wybieram. Więc postanowiliśmy od drugiej strony właśnie. Tu się pojawiła Grenlandia, Jan Mayen, tak zupełnie przez przypadek. I no chyba taki pierwszy wielki zawód, bo miało być pięknie, studiowaliśmy te atlasy, miało być globalne ocieplenie, obiecywali, że tego lodu będzie coraz mniej, a zamiast spektakularnych rekordów i jakichś wielkich osiągnięć, to tak naprawdę trzeba było walczyć o życie, uciekać i z biedą opłynęliśmy Spitsbergen i w tym 2014 roku wróciliśmy z nosami na kwintę, no bo Arktyka jednak pokazała swoją wyższość i to, że jest nieprzewidywalna, że bywa trudna, ale podobno świat należy do upartych i cierpliwych. Więc w 2015 roku znowu tą samą łódką w bardzo podobnym składzie wróciliśmy i stwierdziliśmy, że tym razem nie nastawiamy się, nie walczymy o żadne rekordy, nie ten, tylko zobaczymy, co się uda. No i przez przypadek wróciliśmy z rekordem świata.
To takie miłe, że właśnie czy Tczew, czy nawet Bydgoszcz, jeśli chodzi o Solanusa, ma też pewne osiągnięcia, przejście północne. Trzeba sobie zdawać sprawę, że takie żeglowanie, nawet jeżeli nie ma skucia lodem, to jest bardzo duże wyzwanie fizyczne, bo wiadomo, że psychiczne na łódce kilku facetów też może być różnie. Trzeba mieć tam odpowiedni sprzęt, wyposażenie tej łodzi. Często mówi się, że na tamte rejony najlepsze są oczywiście metalowe jednostki. Czym wypłynęliście? Powiedzcie trochę więcej właśnie o tym sprzęcie, o tej takiej codzienności na łódce.
Z przyjemnością, natomiast jedno sprostowanie, no nie jest sport dla twardych facetów. Faceci mają tą przewagę, że jesteśmy statystycznie silniejsi, tak, lepiej zbudowani, mamy trochę więcej tej tkanki tłuszczowej też, więc jakby jesteśmy, mówi się, że jesteśmy bardziej odporni na zimno, ale tak naprawdę kobiety są 3 razy bardziej wytrzymałe psychicznie po prostu. I w takich etapach, przykładowo, kiedy w 2013 byliśmy na ziemi Franciszka Józefa, to mieliśmy praktycznie parytety, to były 4 żeglarki, 4 żeglarzy i kapitan sztuk 1, tej ekipie szczytowej znowu mieliśmy 2 żeglarki przy rekordzie świata, więc dziewczyny z nami żeglują, żegluje dużo dziewczyn i ja wcale nie odbieram ich jako słabszych, więc nie demonizujmy, że jest to sport dla mężczyzn.
To ustaliliśmy.
Wracając do jachtu, tak, zdecydowanie stalowy i tu jest taka proza życia, bo możemy długo dyskutować, czy drewniany też by się nadał, czy plastikowy też by się nadał. Jedna rzecz jest pewna. Zawsze istnieje ryzyko, że się go gdzieś przedziurawi. I teraz, jeżeli mamy stalowy, to dowolna najbliższa stocznia dla kutrów, czy dowolna jakaś, dowolny spawacz potrafi naspawać kawał blachy. Często na jachtach wozimy nawet spawarkę, jakiś kawałek, więc można spróbować się połatać w sposób bardzo prowizoryczny. Gdyby nam się zepsuł drewniany jacht i trzeba byłoby wymieniać kawałki po szycie, zakładając, że uratujemy tą łódkę, dopłyniemy ją do najbliższego portu, to przecież to jest gięcie drewna na parze, to są długie tygodnie napraw. Jeżeli chcielibyśmy naprawiać laminat, to trzeba go obudować namiotem i utrzymać stałą temperaturę plus 15 stopni, żeby żywica wiązała. w warunkach polarnych? Niewykonalne. Dlatego tam sprawdzają się jachty najprostsze, najbardziej siermiężne i ten jacht, na którym żeglowaliśmy, czyli tak, jak, tak naprawdę trochę większy brat Solanusa. Solanus ma niecałe 14 metrów, Barlovento ma metrów 16. Zresztą stoją w dwóch sąsiednich przystaniach w Gdańsku. Wiekiem też są bardzo podobne, ale jest to łódka bardzo spartańska. Tak naprawdę nie ma tam żadnych udogodnień takich typu. Nie ma ciepłej wody w ogóle, nie ma prysznica, nie ma żadnej elektrycznej pompy. Wszystko jest na pompach takich ręcznych, ale jedyne, co w takiej ręcznej pompie czy nożnej pompie może się zepsuć, to membrana. Jeżeli mam zapas 10 membran, to tak na dobrą sprawę na kilka lat święty spokój. To nie jest to, że coś się zatrze. Oczywiście do tego jakąś awaryjną pompę zanurzeniową czy awaryjną pompę i agregat wozimy. Tego całe stosy tak naprawdę różnych rzeczy na różne sytuacje, które awaryjne, które możemy przewidzieć, staramy się zabierać, no bo jesteśmy z dala od lądu, jesteśmy skazani sami na siebie, ale im łódka prostsza w budowie, tym prostsza w naprawie i prostsza w eksploatacji, bardziej niezawodna.
Jak to jest w takich rejonach, w takich temperaturach z utrzymaniem ciepłoty ciała? To znaczy, co to jest za sprzęt na łódce, który no, pozwala jakoś tam przetrwać pod pokładem?
Znaczy, ja jestem ortodoksem, więc nie grzeję na jachcie. Więc na jachcie, na Barlovento, przez jeden sezon mieliśmy ogrzewanie, ale też tylko w mesie, czyli w tym pomieszczeniu, gdzie jadamy posiłki, gdzie spędzamy czas wolny, w kabinach nie grzejemy. No bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Płyniemy, jest o wieloryb, o mors, o góra lodowa i ludzie co chwilę wybiegają. Tak samo jest, no coś się dzieje. Trzeba szybko wyjść. Jakbyśmy w środku mieli bardzo ciepło, na zewnątrz bardzo zimno, to jest ciepło, zimne. W efekcie mamy za chwilę mamy zasmarkanych, chorych ludzi. Jeżeli sprowadzimy nasze temperatury troszeczkę niżej, to tak naprawdę mamy ten klimat Arktyki jest bardzo suchy taki, nie ma tam bakterii, więc tak naprawdę przez te wszystkie wyprawy nikt mi nigdy nie zachorował. Ale po prostu się trzeba troszeczkę przestawić. No, w domu się rozbieramy i zakładamy piżamy. Na morzu się nie rozbieramy, a inaczej. Na co dzień mamy przykładowo bieliznę termiczną, na tym mamy jakieś lekkie polary. Potem mamy jakieś tam warstwy, na przykład tej odzieży ze sztucznego puchu. Naturalne się niestety nie sprawdza, bo chłoni wilgoć i zamaka. Natomiast sztuczny puch, czy Primalow, czy właśnie to jest jakieś takie, my się śmiejemy, że recykling z butelek po prostu. Jakieś tego typu rzeczy puchowe robią jako warstwa zewnętrzna i jeżeli teraz na przykład kładziemy się do śpiwora, to nie rozbieramy się całkiem, tylko zdejmujemy pierwsze dwie warstwy. Następne dwie zostają. I człowiek jakoś po jakimś czasie przyzwyczaja się. Myśmy płynąc na pierwszą wyprawę zabrali takie kurtki składające się z dwóch części, tej zewnętrznej i tej wewnętrznej, takiej właśnie watowanej. I potem jak zobaczyliśmy zdjęcie już po wyprawie, to tak, gramy w karty, to jesteśmy w tych watowanych kurtkach. Ktoś tam gdzieś śpi w śpiworku, ale jest w watowanej kurtce. I już teraz potocznie nazywamy je piżamkami po prostu, no bo mieliśmy je na sobie tak naprawdę cały czas. Więc i człowiek się przyzwyczaja. Przyzwyczaja się do takiego komfortu termicznego. Potem powrót do cywilizacji jest taki lekko dramatyczny, no bo tak, naczynia myjemy w wodzie zaburtowej, słonej, która ma temperaturę koło 0 stopni. One stoją na jachcie, gdzie w środku jest plus 8, plus 9 może. Więc wiadomo, że nawet kubek jest zimny. Jeżeli grzeję wodę, robię herbatę, czyli robię sobie wrzątek, to w kontakcie z zimnym kubkiem on momentalnie stygnie. Nim go doniesiemy z kambuza do mesy, to ona już jest taka letnia. Pierwszym naszym kontaktem z cywilizacją, nie licząc łączności satelitarnej, ale pierwszym takim kontaktem z żywymi ludźmi była toruńska stacja polarna w Kafiejrze. Bardzo miłe, bardzo sympatyczne. Oni już wiedzieli o tym naszym rekordzie, więc bardzo miłe, bardzo ciepłe przyjęcie. Ja przypływam i toruńska pani meteorologa, zresztą pochodząca, by the way, z Bydgoszczy, będzie tutaj na festiwalu też, mówi: Maciek, może herbaty? Słuchajcie, poparzyłem się wrzątkiem. Aż się głupio przyznać po prostu, ale ten ich wrzątek był zupełnie inny niż nasz wrzątek na jachcie. No. A my się po prostu przez ten miesiąc odzwyczailiśmy od rzeczy ciepłych. To jest po prostu forma przestawienia organizmu.
Czyli pan robi tak, że zbiera załogę chętnych i oferuje coś takiego jak rejs, wypłynięcie w określone
to
strony.
To nie jest tak, że, bo to nie jest w formie relacji, nie wiem, dostawca usługi i klient. Zbieramy ekipę, która ponosi wspólnie wszystkie koszty. Natomiast to nie jest tak, że jestem bogatym człowiekiem, mam worek pieniędzy, chcę popłynąć w Arktykę, mam marzenie. Zbieramy doświadczonych żeglarzy, albo na przykład, ponieważ tutaj w tym codziennym życiu jestem też na przykład kapitanem Zawiszy Czarnego i specjalizuję się w takich rejsach listopadowych, grudniowych. Robimy od 10 lat pływamy na przykład, żeby uczcić Andrzejki czy Mikołajki. Ubieramy 40 parę osób w czapki mikołajowe i płyniemy sobie żaglowcem na drugą stronę Bałtyku. Nieraz w Śnieżycy, nieraz widząc kry lodowe na Bałtyku, to wcale nie trzeba pływać w Arktykę, nie? Więc zbieramy sobie ludzi z takich rejsów, potem robimy rejsy troszkę trudniejsze. Ci, którzy jakby się zaaklimatyzują w tym, jakby widać, że pasują do tego zespołu, dostają propozycję popłynięcia sobie na wyprawę taką już stricte polarną. Bo trzeba mieć świadomość tego, że załoga jest tak słaba, jak i najsłabsze ogniwo. I w tym momencie branie ludzi, których się zupełnie nie zna, no to takie duże ryzyko.
To było takie przedpytanie, bo chciałem właśnie zapytać, czy zdarzył się ktoś taki kiedyś, że no, w pewnym momencie chciał zrezygnować i mówił o tym, że skróćmy to jak się da, bo ja już nie wytrzymuję.
No nie będę wkopywał moich załogantów, nie? Oczywiście wszyscy.
Ogólnie
nie, 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 nie. Generalnie rzecz biorąc, ludzie naprawdę są mega pozytywni. Ja jestem zawsze im bardzo wdzięczny za ten wkład, który wnoszą w te wyprawy. Powiem tylko, że tak pół żartem, pół serio, zdarzył mi się jeden załogant w Ameryce Południowej, kiedy opływaliśmy przylądek Horn, nagle wyskakuje się na te wielkie fale i tam naprawdę fale jak domy, ponieważ to ta ten cały żywioł południowego oceanu, który gna sobie wokół globusa, tam nieosłonięty, tam ta południowa część poszczególnych wszystkich trzech tych dużych oceanów świata, którą potocznie nazywamy oceanem południowym, tam nie ma żadnej bariery. I to się kręci zgodnie z siłą Coriolisa po prostu i nagle napotyka na takie wąskie gardło, nie dość, że wąskie, to jeszcze płytkie, zwane cieśniną Drake'a, czyli pomiędzy przylądkiem Horn południową Ameryką, a półwyspem antarktycznym, który sobie z tej Antarktydy wystaje, i nagle tam się robi wąsko. Czyli wąsko to jest tak szerokość czterech Bałtyków mniej więcej, żebyśmy mieli, ale w skali oceanu to jest naprawdę wąsko i płytko. I tam się robią takie fale, tak strome, tak? I leży taki załogant w koi, biedny, chorujący, i mówi: a czy myślicie, że gdybym wyskoczył, to przyleci po mnie helikopter? No, uświadomiliśmy mu, że niestety helikopter żaden nie przyleci. Facet zebrał się w sobie, po jakimś czasie się przyzwyczaił, pływa ze mną dalej, jest już po trzech czy czterech kolejnych wyprawach jakby. I tak czasami aż mówi, bo to był chyba jego trzeci czy czwarty rejs w życiu, mówi: kurczę, że mnie też podkusiło i ten. Ja mówię: no widzisz, ale każdy miewa takie chwile słabości, no ma prawo się zdarzyć.
Tutaj wrócę do kobiet i mężczyzn w trudnych warunkach i to by potwierdzało, co pan wspominał. Rozmawiałem z człowiekiem, który z kolei organizuje wyprawy rowerowe po Australii. Wiadomo, to są inne skrajne temperatury. I faktycznie, jak była też połowa drużyny kobiecej, połowa męskiej, mężczyźni najpierw żartowali, a później mieli dużo gorsze dni niż rzekomo miały mieć dziewczyny.
Tak, i to jest tak, że no mężczyźni faktycznie mają tą zaletę, że mają więcej tej tężyzny fizycznej, więc kiedy trzeba zrobić coś takiego, ja pamiętam wyprawę, na której nie mieliśmy windy kotwicznej, trzeba było 100 metrów łańcucha, takiego grubego łańcucha, targnąć po prostu siłami załogi, wtedy się ustawialiśmy wszyscy po prostu i trzeba było te 100 metrów łańcucha podnieść i na końcu kotwicę, to no dziewczyny nie miały tam lekkiego zadania i tam faktycznie bez tej męskiej siły byłoby ciężko. A z drugiej strony, kiedy jesteśmy wystawieni na przykład na długotrwałe zimno, na przykład, czy takie warunki, gdzie bardziej o tutaj chodzi o wytrzymałość psychiczną, tak, albo wytrwałość na przykład, to jednak mimo wszystko kobiety chyba dominują.
Północ, tam pan opływał te rejony. Mhm. Południe, Horn, tak, Patagonia.
Tak.
Co zresztą globu, gdzie jeszcze pan był, a gdzie nie było?
To jest tak, gdzie byłem? Znaczy cała Europa, no bo to tutaj te wody, cała Europa, Morze Śródziemne, tak? Europejska część Arktyki, tak? Grenlandia, Islandia, tego typu rzeczy też. Troszkę Ameryki Południowej, troszkę Karaibów, wiadomo, bo to takie fajne, ciepłe rejsy, jakieś Puerto Rico, te tereny też. 4 dni temu wróciłem z Alaski, żeglowaliśmy tam po raz kolejny po kanałach Kolumbii Brytyjskiej i Alaski. Więc to są tereny, które już mniej więcej odwiedziliśmy, które są nam znane.
No to już sporo, ale pewnie coś przed panem jeszcze.
Jest parę planów. I to plany są naprawdę niebanalne, bo na teraz jesień, zimę wracam na południe, czyli będą... No archipelag, który ciężko nazwać jednoznacznie, bo Brytyjczycy mówią Falklandy, Argentyńczycy się o to strasznie obrażają, czyli mówią Malwiny, mówimy o ostatnim konflikcie zbrojnym z ostatnich czasów, czyli z wojnie z 1983 roku argentyńsko-brytyjskiej o Malwiny, powiedzmy tak, no będziemy tam płynęli z Argentyny, więc chyba trzeba jednak mówić w tą stronę poprawnie. I znowu próba zmierzenia się z przylądkiem Horn, zimą dwie kolejne wyprawy na Antarktydę, bo są jeszcze stacje polarne, czy miejsca, gdzie nie było. Antarktyda to jest taki kontynent, który ja zaledwie liznąłem parę lat temu. I wielkie przygotowania do wyprawy na Zatokę Hudsona. No, jak popatrzymy sobie na globus, jak zobaczymy tą Amerykę Północną i Kanadę, to jest tam to wielkie wcięcie w lądzie, którym tak naprawdę do tej pory żeglował tylko jeden polski jacht, czyli Zjawa 4 w 2004 roku, która też tak naprawdę można powiedzieć, że no zahaczyła tam troszeczkę, ale Zatoka jest przez Polaków jeszcze nieeksplorowana, mało tego, ma swoją północną część, która nazywa się Fox Basin, gdzie Polaków jeszcze definitywnie nie było, a nawet na końcu jest taka cieśnina, która łączy ją z resztą Arktyki, którą do tej pory przepłynął tylko jeden jacht żaglowy w całej historii światowego żeglarstwa, co aż korci.
Co słychać, jeśli jest pan w Arktyce, jest flauta, słońce? Trudno sobie pewnie wyobrazić, jeśli tam się nie jest, co tam słychać.
Że złośliwym powiedział, że silnik, ale to...
Silnik wyłączony, powiedzmy.
Tak, natomiast to jest fenomenalne zjawisko, kiedy kra lodowa się topi. to są takie miliony bąbelków, coś a la szampan po prostu, strzelających. Namiastką tego jest to, kiedy weźmiemy sobie kawałeczek takiego lodu, zanurzymy, czasami nawet w whisky, ale zamiast pić, przyłożymy do tego ucho i posłuchamy, jak on się topi, ale to samo jest, dlatego my na wyprawę tam, gdzie tylko możemy, staramy się zabierać kajaki. I w tym momencie, jeżeli na przykład nie wieje, jest taka pogoda, a mamy lód w okolicy, wodujemy kajaki, przesiadamy się do kajaka i nagle jesteś sam z Arktyką, nie ma innych ludzi, no bo jacht ma swoje odgłosy, wiadomo, nie? Zresztą też wtedy, kiedy nie wieje, no poruszamy się na silniku, nie stać nas już na ten romantyzm, którzy mieli pierwsi odkrywcy, że na przykład wyprawa trwała 2 miesiące albo i 2 lata, nie? My mamy jakiś tam timing, jakieś urlopy i tego typu rzeczy, natomiast właśnie kajak daje tą taką swobodę podpłynąć sobie do lodowca, właśnie do lodu, wpłynąć sobie pomiędzy te bryłki i posłuchać tego niesamowitego takiego szumu, skrzenia.
Kurczę, to jest cały czas proces.
To jest cały czas proces, tak, ten lód się cały czas topi i tak samo lodowce, które one zanim się ocielą, tak, czy oderwią się z nich jakieś większe kawałki, w środku są jakieś takie naprężenia, to jest głośniejsze niż strzał ze sztucera czy ze strzelby, więc takie te strzelanie lodowca właśnie, czy takie mruczenie, się śmieję, że lodowiec mruczy po prostu i mnóstwo takich odgłosów, albo na przykład dzikie zwierzęta, kiedy jest kolonia morsów i one sobie porykują, wydają te swoje dźwięki i tam naprawdę móc zatrzymać się na chwilę i chłonąć to.
Jak się pan czuje jako kapitan steru na Bydgoszcz?
No to dziwne uczucie, ja nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby... No, zaproszenie tutaj naprawdę dla mnie wielki zaszczyt. No i kurczę, nie wiem, to są chyba te momenty, że ja jednak jestem nieśmiały.
Maciej Sotkiewicz, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Zapisać. przypływu mnie fala nie zmyła.
Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK. Skoro za nami już rozmowa z kapitanem steru na Bydgoszcz, teraz zapraszam na relację. Porozmawiamy z załogą jednostki o nazwie Oskar Kolberg. Sprawdzimy, co dobrego było także wczoraj podczas steru na Bydgoszcz na wyspie. No i jak bawiły się dzieci.
Gdy czerwcowy weekend zabawcie chcesz, wybór jest prosty, na Bydgoszcz kurs zdesz. W bydgoskiej Wenecji zatrzymał się czas, tu na wyspie Młyńskiej są szanty wśród gwiazd. Weź ster na Bydgoszcz i z nami się bawić, ster na Bydgoszcz, z daleka od traw. Weź kurs na Bydgoszcz, gdzie wali szwero, weź azymut i na Bydgoszcz ster. Kanałem bydgoskim, Wisłą czy Brdą, wszyscy na bydgoski ster dzisiaj mkną, by w stolicy Kujaw zakończyć swój szlak i w blasku mariny zaśpiewać tak. Weź ster na Bydgoszcz i z nami się bawić, ster na Bydgoszcz, z daleka od traw. Weź kurs na Bydgoszcz, gdzie pali szwero, wiesz azymut i na Bydgoszcz ster. Weź ster na Bydgoszcz i z nami się bawić, ster na Bydgoszcz, z daleka od traw. Weź kurs na Bydgoszcz, gdzie wali szmer, powiesz azymut na Bydgoszcz ster. Weź ster na Bydgoszcz.
Przypłynęliście na ster na Bydgoszcz na bardzo ciekawej jednostce. Cóż to za obiekt pływający?
Marek Miśko, Maszoperia Wiślana. Jest to największa szkuta drewniana w Polsce, której kadłub został zbudowany według wszelkich prawideł, które obowiązywały w Polsce nawet 500 lat temu. Jest to obecnie największa szkuta i pierwsza zbudowana od XIX wieku.
I tak naprawdę, opowiadając o tym, jak ona powstawała, przechodzimy piękny, historyczny wykład, który daje nam dużo wiedzy o tym, jak się kiedyś na Wiśle pływało.
Nie bez powodu nasz statek nazywa się Oskar Kolberg, czyli ku chwale wielkiego polskiego etnografa, który w swoich 23 tomach historii i informacji na temat regionalizmu polskiego zawarł również informacje na temat może nie tego, jak się budowało szkuty, ale duży materiał na temat tego, że występowały takie wielkie jednostki, które przez 500 lat przewoziły na terenie Polski od Krakowa aż do Gdańska najdroższe towary, które można było wówczas przewozić, czyli przyprawy, drogie tkaniny, sukno i alkohole na przykład, czyli wina, piwa. To wszystko szło drogą wodną od Krakowa aż do Gdańska. W Gdańsku taki galar już z prądem Wisłą nie mógł wrócić, dlatego wynajmowało się w poszczególnych wsiach chłopów i ci chłopi ciągnęli, zarabiając swoje pieniądze, ten statek pod prąd aż do miejsca docelowego, miejsca portowania, czy na przykład Warszawy, czy Krakowa.
Dlaczego postanowiliście tę jednostkę wykonać zgodnie, jak to się mówi, ze sztuką, z tym, jak kiedyś powstawał i przejść cały ten proces?
Nasz statek, jak prawdziwy statek, ma swój hymn. I w ostatniej zwrotce napisaliśmy takie oto zdania. Czemu z drewna ktoś zapyta, czy nie było nic trwalszego? Drewno duszę ma i kwita. Pod załogi mój kolego sięga dna. Drewno to jest rzecz bardzo wdzięczna. Na szczęście mimo wielu krzyków ze strony ekologów wraca do łask, dlatego że jest naturalne, prawdziwe, zawsze nam towarzyszyło i zdaje egzamin w każdych warunkach. Nie zanieczyszcza plastik, rozkłada się bardzo długo w naturze, kilka tysięcy lat, a to drewno wróci z powrotem do natury. Miejmy nadzieję, że przez ten czas, czyli 25 lat żywotności, na pewno do pierwszych zmian konstrukcyjnych jeszcze nam posłuży i dopiero zamieni się w proch i pył za 100 lat.
Jak ta łódź była budowana, bo tutaj mamy takie elementy, które musiały powstawać w szczególny sposób.
Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na wręgi w nomenklaturze wiślanej krzywulce. To jest po prostu żebro statku, czy też żebra statku. One są wykonane z naturalnej krzywizny kawałków drzewa, z akacji i z dębu, wyszukiwane przez naszego przyjaciela Piotra przy jego współudziale w mazowieckich lasach. I mało statków, a w zasadzie być może w Polsce dwa, mogą się poszczycić naturalnymi wręgami, czyli krzywizna tego drewna musiała być specjalnie dopasowana do projektu statku, który zresztą sami wykonaliśmy i sami przygotowaliśmy. Deski mają 13 metrów długości, czyli cały statek 13-metrowy zrobiony jest z jednych kawałków desek. Poza tym deski idące na zakładki burtowe są uzupełniane pomiędzy sobą liną jutową nasączoną w oleju konopnym, czyli w naturalnych rzeczach. Tu jest sama natura, nie ma żadnej chemii w tym statku. I dopiero, kiedy odwraca się statek do góry dnem, zalewa się to specjalną smołą drzewną i to utwardza całą konstrukcję. Przechodziliśmy do Państwa przez Zalew Włocławski. Fale miały nawet do 80 cm wysokości. Wiatr w porywach do 6 przez cały czas dmuchało około 4 w skali Beauforta. Fale wdzierały się na pokład, statek pracował i wytrzymał. On ma pracować. To drewno ma się rozkładać, ono ma się ruszać, nie może być sztywne. I ta konstrukcja sprzed 500 lat daje gwarancję, że on się po prostu przy dużych falach nie rozpadnie. Nie ma takiej możliwości.
I słyszeliśmy, jak jest zabezpieczone od strony wody to drewno, a cała górna część pokładu?
Górna część pokładu jest zaolejowana również olejem technicznym, tak zwanym pokostem. Dlatego czuje pan pewnie taki specyficzny zapach. Być może niedługo radio będzie mogło zapach transmitować, więc wtedy będą mogli państwo to powąchać, ale to jest tak jakby wejść do tartaku, w którym ścina się świeże drzewo. Czujemy ten zapach i do tego taki olej, który gdzieś podczas pieszych wędrówek przy polach rzepakowych na przykład występuje. Ten zapach właśnie tutaj, kiedy ktoś na początku przychodzi, od razu odczuwa i wie, że to jest naturalne i prawdziwe drewno, coś, z czego możemy być dumni. I tak właśnie postanowiliśmy, że nasz pierwszy statek, który zbudujemy, będzie w 100% tradycyjny, drewniany, bo drewno jest najważniejszą rzeczą, która powinna wrócić teraz, jeżeli chodzi o konstrukcję statków, znowu do łaski. Jest po prostu najtrwalsze.
Magazyn turystyczny na szlaku.
Rafał Idziorek, pszczelarz, tutaj na Sterze na Bydgoszcz. Oprócz tych atrakcji typowo żeglarskich, także trochę zdrowej żywności. Dlaczego polecamy ludziom, by jedli miód?
Miody są bardzo ważne dla naszego zdrowia. Zawierają niezbędne nam enzymy, których w tych czasach nam brakuje, ponieważ korzystamy często z żywności przetworzonej, a miód, taki prawdziwy miód od pszczelarza, naprawdę jest bogaty we właściwości, których normalnie w sklepie nie dostaniemy. Przy okazji można porozmawiać o szczegółach, bo każdy miód ma swoje pewne wskazania zdrowotne. Można też zobaczyć moje pszczoły, które zabrałem tutaj na spacer.
No właśnie, to jest atrakcja. Pszczoły na spacer. Jest to po prostu fragment ula zamknięty w specjalnej ramce ze szkłem, żeby było widać, jak te pszczoły sobie tam dokazują.
Tak, można w skrócie zobaczyć, jak wygląda praca w ulu, jak one tam sobie pracują. Tutaj są ramki, można po prostu zobaczyć, jak wygląda miód w ramce, jak wyglądają plastry, w których są larwy młode, w których są też larwy starsze, jakie już są zasklepione. No i taką pracę przy pszczołach, taką ich wzajemną pielęgnację.
I niektórzy mogą się zdziwić, bo u pszczelarza nie tylko miód, jest pierzga, jest pyłek, z tego co widzę, i mamy tu jeszcze
plastry miodu, na których jeszcze przed chwilą pracowały pszczoły. Można sobie taki plaster kupić i zjeść go zupełnie jak niedźwiadek.
Taka chyba najmniej znana jest pierzga. Cóż to takiego?
To jest przefermentowany pyłek pszczeli. Tym się różni od pyłku kwiatowego, że jest podany bez tlenowej fermentacji mlekowej i dzięki temu jest łatwiej strawny dla organizmu.
Najzdrowszy rodzaj miodu, najzdrowsza odmiana?
Miody leśne, szczególnie spaciglasta.
Przemek Świercz, sery ze Ślesina. Jakie tutaj na wyspie sery macie? Bo widzę i twarde, i miękkie, tak?
Tak, i mamy sery długo dojrzewające, sery hrabiny, ser z dziurami długo dojrzewający miesięczny i ser hrabiny długo dojrzewający czteromiesięczny. A tak to są sery świeże z różnymi przyprawami.
A przyprawy rzeczywiście różne, bo i czarnuszkę widzę, paprykę rozpoznaję. Co tam jeszcze znajdziemy?
Znajdziemy czosnek niedźwiedzi i do tego znajdziemy bukiet ziół bałkańskich w postaci czubrycy i jeszcze suszone pomidory i chili.
Jaka jest wyższość takich serów rzemieślniczych, że tak powiem, nad tym, co znajdziemy w normalnych sklepach?
wyższość tych serów polega na tym, że one są produkowane z naturalnego mleka krowiego, niepasteryzowanego. Dodajemy do tego przyprawy, wyselekcjonowane przyprawy, no i wkładamy też część serca. No i można powiedzieć, że nie wkładamy żadnych konserwantów do tych serów.
I one też spokojniej i dłużej powstają, leżakują?
Leżakują. Im dłużej leżakują sery dojrzewające, tym mają inny, zmienia się po prostu ich smak. W ten sposób mogę powiedzieć, a sery świeże mają to, że są naturalne, że można powiedzieć, mają taki świeży smak.
Magazyn turystyczny na szlaku.
Albo możecie sobie coś przykleić na całą płytę i też dokleić jakieś płetwy, dokleić piórka. No nie wiem, co wy tam chcecie zrobić, jaki macie pomysł?
Co będziecie, chłopaki, robić? Co tu macie przy sobie? Jakieś stare płyty, tak?
Tak.
I widzę co? Oczy już przyklejone?
Nie, dopiero przyklejam.
I co to będzie?
Że jakiś człowiek.
Człowiek z płyty?
Ryba.
Aha, czyli człowiek o twarzy ryby?
Tak.
Zapraszamy dziewczynki, siadajcie.
A ty masz podobny pomysł?
Nie.
Ile masz lat? O.
Zacznijmy od 8.
Tego. 8 lat już masz? No to twoja praca na pewno będzie wspaniała.
Chcecie coś nakleić takiego głównego, żeby już było później nakleić sobie na tym? Dobra, to może wytniemy coś. Co? Z jakiego koloru? Zielony?
Dobra. A ty niebieski chcesz?
Nie.
Dobra. Babcia pomoże zrobić te łuski. Chcesz? Takie ten płetwy. O.
I babcia służy pomocą?
A co? Babcia uwielbia pomagać dziewczynkom, prawda?
Proszę, babcia po prostu musi wszystko umieć.
Aha. Babcia musi wszystkiego wnuczki nauczyć.
Ja jestem Kajka, a ja Lena.
No super, dziewczyny. Z babcią dacie radę, prawda?
Tak.
Cześć, nad czym ty jesteś taka skupiona?
Na robieniu rybki.
Z czego ona będzie?
Z płyty.
Z płyty rybka, aha. Czyli tak, co tu?
Podwodny świat, wszystkie jakieś zwierzęta podwodne, z papieru, z wykorzystaniem płyt, z wykorzystaniem jakichś rzeczy, które można z recyklingu, więc co godzinę będziemy robić coś innego. Zaczynamy od płyt z rybek, później będziemy robić balony, też rybki, podwodny świat słoiku, więc zapraszamy dzieci.
Jak się nazywa to miejsce i gdzie się znajdujecie na wyspie?
Tak, to są warsztaty wodne, tutaj my jesteśmy z Parku Interakcji i również mamy nie tylko tutaj warsztaty, ale również też mamy fotograficzne atelier, można sobie zdjęcie zrobić z rekinem i z różnymi innymi rzeczami. Zapraszamy też na przejście wodnego toru, rywalizację dwóch grup przy wykorzystaniu właśnie torów i przelewaniu wody, zapraszamy.
Czyli znaleźć Was można po tej stronie, gdzie dużo atrakcji dla dzieci, niedaleko placu zabaw na wyspie.
Tak jest.
Tata też pomaga?
Tak wyszło.
Ale precyzyjnie widzę.
Precyzyjnie, oczywiście.
A mama czym się zajmuje?
A mama będzie kleić oczka, bo to będzie rybka.
Magazyn turystyczny na szlaku.
Kończymy dzisiejsze wydanie magazynu na szlaku. Przypominam, że ster na Bydgoszcz trwa do dzisiejszego wieczora. Już teraz na dzieci czeka strefa dziecięca przy placu zabaw na Wyspie Młyńskiej, którą odwiedziliśmy. Następnie koncert szantowy dla dzieci, również koło placu zabaw. Spektakl teatralny o 14:00, spotkanie z podróżnikiem. W przystani Bydgoszcz spotkać się będzie można z Romualdem Koperskim. Temat spotkania: wyprawa Atlantyk solo. Następnie coś, co uwielbia publiczność, o 15:00 wielki wyścig butelkowy. O 16:00 kolejne spotkanie z podróżnikiem. Zdzich Rabenda opowie o swojej podróży dmuchanym kajakiem przez Polskę. O 16:30 na scenie głównej Robert Janowski z zespołem, a o 18:00 w amfiteatrze Opery Nowa Karen Edwards i Elges Trio. Zapraszamy z Terna Bydgoszcz do wieczora. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia. Thank you.
When I reach that place.